mam przede mną różne tygodniki, także tygodnik powszechny i okładkowy tekst Nowa Polska Wieś, biedy już nie ma, już nie jest biała, nie jest katolicka, raport Jakuba Dymka, który jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, cześć.
Jest i tygodnik, jest i książka Rewolucja Ambicji. Tekst czytałem, książki jeszcze nie, ale udało mi się od pana redaktora wyłudzić ten egzemplarz, więc jak go zabiorę ze sobą i książkę przeczytam, to się spotkamy następnym razem, ale...
Trzymam za słowo.
Ale zanim Polska Wieś i zanim książka, to zapytam w ramach rozbiegówki. Wczorajsza konferencja premiera i ministra finansów, którzy pokazują zmiany w systemie podatkowym. Drugi próg PIT idzie do góry, pojawia się trzeci próg PIT-owski, ale nie ma ruszenia kwoty wolnej od podatku. Dla kogo jest ta zmiana podatkowa, twoim zdaniem?
Myślę, że dla tych, którzy głośno domagają się podniesienia tego drugiego progu, ale mam tu na myśli konkretnie prezydenta Karola Nawrockiego i panią minister Pełczyńską-Nałęcz. Ta reforma służy przede wszystkim temu, żeby przed wyborami odebrać pozostałym partiom i środowiskom na scenie jeden z głównych postulatów, czyli podniesienia tego progu podatkowego i uwolnienia środków w portfelach, w budżetach domowych tych, którzy po prostu za ten próg wpadali.
Więc no dobrze, ja uważam, dla kogo to jest? Patrzymy na te wyliczenia, jest dla osób, które zarabiają, jak rozumiem, od 12 do 15 tysięcy brutto miesięcznie na umowę o pracę, bo oni skorzystają. Ubożsi nie, bogatsi też niespecjalnie.
Żeby odpowiedzieć na to pytanie uczciwie, musielibyśmy cofnąć się o krok. W Polsce, wbrew wszelkim logicznym miarom, za klasę średnią uważa się 76% obywateli.
To jest autoidentyfikacja, tak?
Tak.
Ktoś się pyta, czy pan jest, to mówi, jestem.
Tak. I jeżeli ktoś wykonuje zawód taki jak pielęgniarka, nauczyciel, lekarz stażysta, kierowca autobusu miejskiego, generalnie zawód uznawany za zawód średnio klasowy w Polsce, to uważa, że skrajną niesprawiedliwością jest to, gdyby miał płacić takie same podatki jak osoby najzamożniejsze. Skompresowanie tych progów i zamrożenie de facto drugiego progu podatkowego na wysokości tych 120 tysięcy doprowadziło dokładnie do tej sytuacji, że osoby, które przez lata zarabiały po prostu przeciętnie, nagle przez kilka miesięcy w roku otrzymują mniejsze wynagrodzenia, ponieważ płacą takie podatki jak zamożniejsi, a zarazem żaden rząd nie ma odwagi tych zamożniejszych, naprawdę zamożniejszych, uchwycić za dochody pochodzące nie z pracy, z kapitału, z dywidend, z renty, z wynajmu nieruchomości, z wielu innych źródeł przychodu, z których większą część przychodu mają ci zamożniejsi. Ta reforma jest próbą politycznego, powiem raz jeszcze, kompromisu pomiędzy interesami obydwu tych grup, a przede wszystkim wyjścia naprzeciw oczekiwaniom kampanii wyborczej. Ja oceniam, co do zasady w ogóle, na tle wszystkich polskich ministrów, ministra Andrzeja Domańskiego wcale nie najgorzej. Tym niemniej o tej reformie mogę powiedzieć tyle, że jest to półreforma, jest to półśrodek. Jest to kompromis i raczej swego rodzaju rolowanie konieczności dużej podatkowej reformy, której z powodu siły najróżniejszych lobby w Polsce, przemożnej siły głosu przedsiębiorców, z powodu dysfunkcyjnej struktury w ogóle polskiego systemu podatkowego, który premiuje niskorentowne jednoosobowe działalności gospodarcze, żaden rząd nie miał odwagi albo siły przebicia zrobić, bo analogicznie przecież skończyło się z Polskim Ładem, który w pierwszym kształcie był reformą idącą dużo dalej, bardziej progresywną, bardziej spójną, a w wyniku poprawek, wpływu najróżniejszych lobby i sejmowej obstrukcji, także ugrupowania Jarosława Gowina, ostatecznie Polski Ład wrócił do nas jako propozycja dużo bardziej wybrakowana niż ta, z jaką premier Morawiecki wtedy zaczynał. Nie inaczej jest i tym razem.
Ale co mnie uderzyło, to jest stanowisko jednego z byłych działaczy stowarzyszenia Koliber, czyli konserwatywno-liberalnego stowarzyszenia Onegdaj, który zajmuje się gospodarką i podatkami, który powiedział, napisał na platformie X, panie premierze, lepiej by było, gdyby pan jednak ruszył kwotę wolną od podatku, bo to by także pomogło tym uboższym. A tutaj to jest zmiana podatkowa kierowana do tych, którzy zarabiają, jak powiedziałem, ponad 12 tysięcy miesięcznie, a tych w Polsce jednak mimo wszystko wydaje się być mniejszość.
Jest ich mniej, ale znowu, bo to są... Najnowszy CBOS pokazał, że w Polsce 88% osób uważa, że żyje średnio dobrze lub wręcz luksusowo. Jesteśmy w momencie zadowolenia satysfakcji z posiadanego majątku i takiego poczucia pewności siebie, o tym dużo piszę w książce Niebo z podium, tutaj przyniosłem, że to zmienia całą naszą scenę polityczną. Zauważ, że rozmowa o biednych, o wykluczonych, o tych, którzy na transformacji ucierpieli, została w naszej debacie publicznej zepchnięta na bardzo wąski margines. O tym się w ogóle nie rozmawia. Kampania prezydencka była tylko o bogatych, o ich przywilejach, o kryptoaktywach, o nieruchomościach, o obniżaniu im podatków, w ogóle znoszeniu podatków. O tym była cała kampania prezydencka. Teraz znowu wszyscy biją się o klasę średnią, ale też zrozumianą w bardzo wyjątkowy sposób, no bo gdyby ktoś dzisiaj słuchał nas w mniejszym polskim miasteczku, który pracuje na przykład w samorządzie, dla samorządu, albo w sektorze publicznym, albo w bibliotece, albo w ośrodku pomocy społecznej w moim mieście, i on słyszy, tak ktoś nas słucha, że ktoś, kto zarabia w Warszawie na przykład 12 tysięcy na rękę, uważa siebie za poszkodowaną klasę średnią, to też miałby prawo wzruszyć ramionami i zapytać, to kimże ja jestem, tak? Jeżeli ktoś, kto w Warszawie zarabia te kilkanaście tysięcy swobodnie i jeszcze domaga się, prawda, obniżek podatków, to co ze mną? I właśnie dlatego, że ta klasa społeczna jest dzisiaj w Polsce bardzo głośna, bardzo asertywna, bardzo twardo potrafi stawić na swoim, to w tym kierunku idą te reformy podatkowe. Z drugiej strony mamy prezydenta, który swoimi wetami deficyt konsekwentnie powiększa, odrzucając podwyżkę akcyzy, odrzucając podatek od nadzwyczajnych zysków korporacji paliwowych, odrzucając...
A to jest cały materiał, dość głośny, zresztą na Kanale Zero, tak, twojego autorstwa, gdzie, co jest wyjątkowe, bo Kanał Zero raczej popiera prezydenta, to raczej patrzy przychylnie na Karola Nawrockiego, a ty miałeś cały taki materiał, który krytykuje, że właśnie prezydent źle robi, ale prezydent dał obietnicę. Nie podniosę, nie podpiszę ustawy podwyższającej podatki. No i możesz się nie zgadzać, możesz się zgadzać, ale słowa dotrzymuje.
Prezydent podpisał ustawę podnoszącą CIT dla banków na przykład, więc uczciwym pytaniem...
Chociaż jakie... powiedział, nie podniosę Polakom, tak? Więc tu można dyskutować, czy podnosząc banki faktycznie nie podnosi Polakom. No, dyskusja akademicka.
Bo dyskusja o definicję polskości. No, najwyraźniej pan prezydent uważa na przykład niemieckie korporacje alkoholowe za Polaków i polskie podmioty, czy wielkie międzynarodowe korporacje cyfrowe za Polaków, których zysków nie można tknąć, a zarazem uważa, że banki jak najbardziej tak. No to już jest coś, o co trzeba prezydenta pytać. Ja jestem głęboko rozgoryczony, że dziennikarze tego nie robią i udają, że tego powiększania deficytu przez prezydenta Karola Nawrockiego po prostu nie ma. Ale dlaczego o tym mówię?
No nie, ale właśnie... jednak budżetem zarządza rząd. Bo to
no nie,
tak,
prezydent uważa
jakbyś...
inaczej. No właśnie ten polega problem, że prezydent uważa inaczej. Prezydent uważa, że on ma kompetencje w dziedzinie polityki fiskalnej i że on może wetować ustawy wpływające na budżet, czego jego poprzednicy raczej z definicji nie robili. I to też jest sedno problemu. No właśnie, że jeżeli...
No nie, ustawy budżetowe są ustawami. Prezydent ma prawo zawetować ustawę.
Prezydent nie ma prawa w polskiej konstytucji zawetować ustawy budżetowej.
Tej jednej nie może.
No właśnie.
Każdą inną, no właśnie, także podatkową może.
Nie, oczywiście, że może. Znaczy może zawetować 100% ustaw, tylko spór dotyczy tego, czy rzeczywiście jest to w interesie Polski i Polaków, a tych prezydent obiecywał chronić. W moim przekonaniu i bronię tego w moim materiale i bronię tego także przed tobą i przed naszymi słuchaczami dzisiaj, nie jest w interesie Polski z czystej politycznej złośliwości powiększać dziurę budżetową, ponieważ, a w szczególności dziurę w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu emerytalnego, dlatego, że w przeciwieństwie do samego budżetu te dwa systemy nie mogą mieć deficytu. W związku z tym trzeba będzie je wyrównać. W związku z tym tak czy inaczej obywatele za te podatki, których dzięki prezydentowi Nawrockiemu nie zapłacą na przykład niemieckie koncerny alkoholowe albo wielkie koncerny paliwowe, zapłacą w postaci własnych składek i podatków do tych dwóch systemów, ponieważ budżet będzie musiał je wyrównać. To, co dzięki tym wetom się dzieje, jest de facto transferem z kieszeni do kieszeni. Z kieszeni Polaków do kieszeni tych wielkich firm, które po prostu zapłacą mniejsze podatki, mniejsze akcyzy, mniejsze składki. I ja się temu w moim tekście przyjrzałem. Słuchaj, nie bez powodu ten tekst był tak głośny. Cieszę się, że spotkał się z dużą recepcją, bo nikt o tym nie mówi. To jest problem. I dzisiaj minister Domański pracuje w realiach, w których z jednej strony jest bardzo duża presja na to, żeby wydatki zbrojeniowe utrzymywać na bardzo wysokim i wciąż rosnącym poziomie. Z drugiej strony nie podwyższać żadnych innych składek, bo Polacy ich nie lubią, a zarazem trzecia presja, która na nim ciąży, to ta ze strony wszystkich liberalnych komentatorów i opozycji, żeby deficyt zmniejszać. No, i w jakiś sposób musi to zrobić. I ta półreforma jest być może niedoskonałym, ale jakimś sposobem wyjścia z tego klinczu.
Rzeczywiście było tak, że ta deklaracja, że żadnych podatków nie podwyższymy, była także tutaj dyskutowana, czy właśnie korporacjom cyfrowym, czy bankom nie podwyższać. Bankom podwyższył, ale korporacjom cyfrowym, czy paliwowym nie. I to od początku było także w radiowie sygnalizowane, że to może być potencjalny kłopot dla króla Nawrockiego, co zrobić z reformami podatkowymi, które nie uderzają w płatników PIT-u czy CIT-u, czy to są pracownicy, czy to są przedsiębiorcy na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, czy to są firmy, to okej, to można zrozumieć, ale co zrobić właśnie z takimi sektorowymi podatkami, jak te wobec cyfrowych gigantów, to będzie kłopot. Przejdźmy do wsi, a propos tych, którzy są bogaci i biedni. Nowa Wieś, co było podstawą, żeby napisać tekst o polskiej wsi? To jest analiza pisana za biurka w Warszawie? Czy ty gdzieś byłeś i gdzieś widziałeś tą nową polską wieś?
Ja ją widzę bardzo często, nie tylko dlatego, że przynajmniej w połowie moja rodzina po prostu pochodzi z bardzo małej wsi w województwie podlaskim, ale przede wszystkim dlatego, że ja po prostu Polskę oglądając z roweru widzę ją inaczej niż warszawscy komentatorzy, którzy widzą Polskę albo z okien własnego samochodu, albo pociągu dużych prędkości do Krakowa, Poznania czy Gdańska. I jeżdżąc te kilka tysięcy kilometrów rocznie rowerem, ja po prostu widzę miejsca, które się zmieniają. Widzę miejsca, które się, niektóre niezwykle bogacą, czego miasto na temat polskiej wsi nie wie, nie rozumie, nie jest w stanie zaakceptować, ale widzę też takie, które stoją w miejscu. Te stoją w miejscu nie od roku czy pięciu, ale w niektórych wymiarach od kilkudziesięciu lat. Widzę przede wszystkim zatem pogłębiającą się różnorodność i nierówności na polskiej prowincji, bo to może byłoby bardziej opisowe słowo niż tylko wieś. Widzę też, że w bardzo nierówny sposób rozłożyły się zmiany tej ostatniej dekady. Dekady, w której po pierwsze popłynęły do Polaków duże pieniądze w ramach nowych transferów społecznych i wyższych pensji i wyższego wzrostu gospodarczego, ale z drugiej strony doszło do radykalnej depopulacji prowincji, przyspieszenia depopulacji prowincji i wysysania kapitału, inwestycji, miejsc pracy i ludzi przez duże ośrodki z mniejszych miast. Gdzie w tym wszystkim jest dzisiaj polska wieś, która jest różnorodna, będę to podkreślał, która jest nieoczywista, która jest być może w najciekawszy sposób zmieniającym się miejscem w Polsce? O tym jest ten tekst i na te pytania spróbowałem odpowiedzieć.
Ale to każdy, kto przyjeżdża przez polską wieś częściej lub rzadziej, widzi te zmiany, chociażby...
Nie byłbym tak optymistyczny, nie powiedziałbym, że każdy.
Istotne zmiany własnościowe. Mało już jest gospodarstw małorolnych. Bardzo mało jest tych, którzy mają hektar, dwa i nad tym gospodarują, z tego żyją. Jak się przez polskie wioski przyjeżdża, to przed... Ja mam taką wioskę, gdzie spędzałem jako dziecko wakacje, tam ubyło połowę domów, a gospodarstw rolnych jeszcze więcej. Nie to, że ziemia leży odłogiem, jest uprawiana, tylko jest w rękach nie kilkudziesięciu, tylko kilku gospodarzy. Czy to jest obraz większości polskich wsi, że nagle pojawiły się duże, zasobne gospodarstwa?
Znaczy przede wszystkim należało powiedzieć, że zmniejszyła się w ogóle liczba osób pracujących w sektorze rolnym. Zmieniła się struktura tych gospodarstw, to oczywiste, ale coś, co myślę, że umyka uwadze obserwatorów, to, że zmieniła się też narodowość ludzi pracujących w gospodarce, przede wszystkim w przetwórstwie rolnym i w tych biznesach, które znajdują się daleko od wielkich metropolii. To jest coś, co się dzisiaj w głowie miejskim obserwatorom nie mieści, bo gdy oni słyszą, że miastami z największym udziałem obcokrajowców w Polsce nie jest Gdańsk, Kraków czy Warszawa, ale Mszczonów, Mława czy Kępno, no to oni wariują, bo oni nie rozumieją, jak to się stało.
Ja odczytam ten fragment. Najnowsze dane GUS mówią, że jeśli chodzi o odsetek obcokrajowców, Kraków ma 11%, Warszawa ma 14,5%. No i nie mogą się udać z Mszczanowem wspomnianym 31,7%, czy Mławą 27,8%. Tylko, że ani Mszczonów, no może Mszczonów bardziej, Mława mniej, to nie jest polska wieś. I te osoby, ten odsetek 31% w Mszczonowie, to nie są pracownicy, którzy są zatrudniani przez polskich rolników, czy chciałoby się powiedzieć bauerów niemalże.
Nie, sadowni. Nie, konkretnie to jest przemysł
tylko
sadowniczy.
To są magazyny na przykład też, to jest, które są rozsiane poza Warszawą i się tworzy tworzą się miasteczka, ale nawet nie sadowników, tylko tych, którzy mają duże hale magazynowe.
Oczywiście.
Pod Mszonowem duże zagraniczne firmy.
Oczywiście, no to jest... Nie, duże zagraniczne firmy to jest generalnie głównie zachód polski, raczej powiedziałbym. To jest logistyka, spedycja, magazynowanie, handel hurtowy i przemysł, ale...
A jak to wygląda z tą imigracją? Bo piszesz prowokacyjnie w tytule: Polska nie jest już biedna, nie jest biała i nie jest katolicka.
Tak,
to
cieszę się, że ta prowokacja się udała, no bo dzisiaj w polskim sektorze przetwórstwa rolnego i produkcji żywności pracuje kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy obcokrajowców, z tym, że dane oficjalne te liczby zakłamują, ponieważ w statystykach ci ludzie, którzy są do Polski ściągani przez agencje pracy tymczasowej, a czasami wprost przez mafię i przemytników ludzi, figurują jako na przykład pracownicy sektora usług dla biznesu albo pomocniczy pracownicy administracyjni. No i w związku z tym można sobie wyobrażać, że dziesiątki tysięcy obywateli Indonezji, Bangladeszu, Konga czy Indii pracują w Polsce rzeczywiście gdzieś w kampusach biznesowych pod Krakowem, podczas kiedy w rzeczywistości oni pracują w rzeźniach, zakładach rozbioru drobiu, hurtowniach jajek, firmach zajmujących się właśnie przetwórstwem żywności czy handlem hurtowym mięsem. I to jest wieś. Wieś i prowincja, jasne, no bo to rozgraniczenie jest też dość płynne. To znaczy firma może mieścić się w małym, lokalnym miasteczku, ale zakłady, sady czy pola mieć rozsiane po całym powiecie. Zarazem nie wiem, o produkcja pasz na przykład. Tak? No produkcja pasz, duże zakłady zatrudniające wiele osób, to już jest stricte przemysł mający swoje siedziby i zakłady produkcyjne i hale na polskiej wsi. I ona też zatrudnia wielu obcokrajowców. W tekście cytuję przedstawicieli branży mięsnej i rybnej, znowu to nie jest raczej wielkomiejski przemysł, którzy mówią wprost, że zatrudnianie cudzoziemców jest, cytuję, niezbędne ze względów ciągłości operacyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że oni nie wyobrażają sobie w ogóle kontynuacji produkcji bez tego skrajnie sprywatyzowanego, zderegulowanego i na poły nielegalnego systemu migracji, który w Polsce
prowadzono
w minionej dekadzie.
Rozumiem, to są rzeźnie, sady, które należą, no właśnie, bo wieś to raczej nie dotyczy, to jest też taki mój zarzut, bo wydźwięk jest taki, używa słowa folwark. Folwark tak. Nam się kojarzy z gospodarstwem, które produkuje zboże i wydaje się, że ci rolnicy, którzy protestują teraz w Holandii, w Polsce również, którzy obsiewają kukurydzę, pszenicę, żyto, jęczmień, inne zboże, to tam akurat chyba tych migrantów nie ma, czy są twoim zdaniem, bo no właśnie, jak to wygląda? Czy to jest raczej konkretne branże, jak drób, jak futerka, jak sady?
To jest to drugie, o czym mówisz. Przy czym wiesz, rolnicy zajmujący się hodowlą, uprawą zbóż, to akurat od zawsze korzystali z pracy sezonowej, tylko że raczej obywateli Białorusi i Ukrainy, szczególnie na wschodzie Polski, którzy po prostu przyjeżdżali i pracowali. I rzeczywiście te branże, które dzisiaj w największym stopniu polegają na pracy migrantów, to jest raczej sadownictwo, przetwórstwo żywności i branża mięsna oraz rybna. Ale znowu, to jest cały ciąg produkcji, który nie ogranicza się do jednego gospodarstwa czy jednego zakładu. No to te towary trzeba przewieźć, zmagazynować, wysłać gdzieś za granicę do konsumenta, obrobić, zapakować. I to są dzisiaj w Polsce setki tysięcy obcokrajowców.
Którzy pracują dla kogo?
Którzy pracują dla polskich przedsiębiorców na prowincji.
Przedsiębiorców, którzy...
W sektorze rolnym, w sektorze spożywczym, w sektorze przetwórczym. Jeżeli pytasz mnie o dokładne dane, to mogę ci powiedzieć, że tragedią jest to, że nikt nie chce ich zbierać, ale zarazem rozumiem, do czego pijesz. Znaczy do tego mitu, że winnym ściągania do Polski obcokrajowców są zagraniczne koncerny i korporacje.
Chociaż pewnie też są, no bo w dużych miastach, gdzie większość komentatorów żyje na co dzień, no to imigrant to jest dostawca jedzenia albo taksówka.
Tak, i to jest kwestia tego, że polscy politycy są właściwie bezradni wobec korporacji amerykańskich. Tak? No, powołują lobbystów tych korporacji do swoich rad, jakichś tam doradczych, powołują ich w miejsce ekspertów, biorą te wielkie firmy amerykańskie za sponsorów swoich wydarzeń, no to nie można się dziwić, że to jest kompletna nomen omen, wolna Amerykanka i że te firmy, które zajmują się znowu jakąś taką półlegalną, a na pewno nieuregulowaną pracą tych cudzoziemców w Polsce mają w wielkich miastach Eldorado, ale ja właśnie dlatego nie zajmowałem się wielkimi miastami, bo po pierwsze trochę to już znamy, trochę mamy to opowiedziane, trochę to rozumiemy, a po drugie właśnie dlatego, że dzisiaj w Polsce niechęć do migracji, do tego modelu, który sobie zafundowaliśmy w ostatniej dekadzie, napędza przede wszystkim coś, co ja nazywam w mojej książce szokiem migracyjnym prowincji. W dużym mieście, mimo wszystko, obecność wielu obcokrajowców i tak trafia do ośrodka, gdzie jest więcej miejsc mieszkaniowych, noclegowych, gdzie są lepiej działające usługi, gdzie oni się po prostu rozprowadzają po dużym ośrodku. Koniec końców i tak trafiają na przedmieścia. Dzisiaj znowu ci obcokrajowcy, którzy dowożą jedzenie warszawiakom, nie mieszkają w większości w Warszawie, tylko w podwarszawskich miejscowościach. Skąd to też jest trochę o wsi, ponieważ Warszawa jest tego mniejszym przykładem, chociaż też, bo miejscowości w jej dawniej wsie zamieniają się po prostu w zabudowę łanową i gminy miejsko-wiejskie z taką nową napływową ludnością. To są najszybciej rosnące w ogóle gminy w Polsce, ale to jest też mój rodzinny na przykład Wrocław, gdzie już typowe wsie, nie takie podmiejskie miejscowości, ale typowe wsie stają się miejscami tak naprawdę skoszarowania pracowników. Ale tu wracam do tego, dlaczego w mieście to jest wciąż mniejszy szok, bo tych ludzi da się łatwiej ukryć. Oni mieszkają poza, stają się niewidzialni, czego też trochę ta miejska klasa średnia, klasa wyższa trochę po prostu chce. Natomiast na wsi i na prowincji pojawienie się nawet relatywnie niewielkiej ilości obcokrajowców, Kolumbijczyków, Ukraińców czy Hindusów, generuje dużo większy szok kulturowy i ryzyko dużo większych napięć, ponieważ nawet przy najlepszych chęciach, zakładając dobrą wolę wszystkich stron, tym ludziom będzie się trudniej zintegrować.
Ale
trudniej
ewentualna, użyję tego słowa, żeby trochę podgrzać temperaturę, podmiana populacji, nie wiem, co na to powie algorytm YouTube'a, może zachować się niestandardowo. Ona się dokona na polskiej prowincji. Tak. Wywołał taki szok, informacja może trochę pompowana, ale jednak coś mówiąca wedle danych GUS-u. Również takie małe miasteczko Mikstad na pograniczu województwa łódzkiego, wielkopolskiego, gdzieś między Kaliszem czy pod Kaliszem, ale daleko od Poznania, daleko od Wrocławia, daleko od Łodzi, było pierwszą polską miejscowością, gdzie statystycznie więcej było imigrantów niż Polaków.
No tak, no za to możemy podziękować poprzedniej władzy i temu modelowi.
I to właśnie nie jest Poznań, nie jest Łódź, nie jest Kraków, to jest maluteńkie, dalekie tak. Od miast wojewódzkich, naprawdę równa odległość między Poznaniem, Wrocławem a Łodzią, maluteńkie, tak. Wielkopolskie miasteczko pod Kaliszem.
Tak. No bo
to jest symbol tego, że tam się ta imigracja, ta trochę rewolucja imigracyjna zachodzi.
Dokładnie. To jest moją tezą, że trudno byłoby sobie wyobrazić, choćby nawet w bardzo katastroficznych scenariuszach, 51% udział cudzoziemców w Warszawie czy w Krakowie, a jednocześnie właśnie w mniejszym ośrodku tak jest. Tylko na czym polega paradoks tej sytuacji? Paradoks polega na tym, że wkurzeni na tę sytuację mieszkańcy mniejszych miejscowości, wsi i prowincji, którzy widzą negatywne skutki albo po prostu ryzyka związane z takim modelem migracji, głosują na partie, które poprzez swoje przywiązanie do deregulacji, stawianie na przedsiębiorczość i de facto bycie swego rodzaju po prostu partiami reprezentującymi interes tych biznesów, które na pracy migrantów w największym stopniu polegają, tylko pogarszają problem. No dzisiaj głośno jest o tym, że jeden z największych sponsorów ruchu Grzegorza Brauna ma być przedsiębiorcą zarabiającym na ściąganiu do Polski pracowników hinduskich, ale są liczne wypowiedzi Ewy Zajączkowskiej-Hernik, Sławomira Mencena, polityków Konfederacji obu, którzy mówią wprost, że tak, my tych pracowników potrzebujemy, oni są polskim przedsiębiorcom potrzebni, my musimy ich ściągać, no przecież nikt nie chce Polski zamknąć na legalną migrację.
Ale rzeczywiście, żeby tutaj była jasność, to jest, chodzi o pana Cezarego Sygockiego, to jest przedsiębiorca, plantator, prowadzi agencję pracy Charleston, która sprowadza i zatrudnia pracowników w szczególności z Ukrainy, ale jest równocześnie szefem Konfederacji Korony Polskiej w powiecie grujeckim.
No. I sam pytany
twierdzi, że tu nie ma sprzeczności między tym, że jest liderem partii Grzegorza Brauna w jednym powiecie, a i tam sprowadza imigrantów, na czym zarabia z Ukrainy, partyjny i sponsoruje kongresy Grzegorza Brauna, a z drugiej strony właśnie jest w partii, która ma na sztandarach całkowity niemalże zakaz migracji i wyrzucanie tych, którzy już są w Polsce. No bo... Podobnie jest w Konfederacji, to jest ten problem tej prawicy antysystemowej, że ona z jednej strony chce mieć tych przedsiębiorców, chce mieć ich pieniądze, które pochodzą z pracy imigrantów, a z drugiej strony chce mieć nośne hasła, które są popularne siłą rzeczy, które są sceptyczne wobec masowej imigracji.
No oczywiście, że tak. Taka mieszanka, czyli partia wolnorynkowa, skrajnie, domagająca się skrajnej deregulacji i zarazem antyimigrancka, jest konceptem wewnętrznie sprzecznym. Nie można mieć skrajnej liberalizacji rynku pracy, deregulacji i prymatu przedsiębiorców w państwie, a zarazem zamkniętych granic, ponieważ czy przedsiębiorcy nie chcą zamkniętych granic? Oni są, tak jak cytowałem w moim tekście, uzależnieni od tej pracy. Co więcej...
Może z państwa, może jest tak, że powiedzą przedsiębiorcy, działajcie, macie odpowiednie ramy wolnościowe, ale za to macie zakaz sprowadzania taniej siły roboczej. Może to jest ta propozycja, którą Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun daje.
Nie wierzę w to. Raz, że nie daje, a dwa, że zupełnie w to nie wierzę.
Przynajmniej takie są deklaracje oficjalne.
No dobrze, mam na tyle już lat, że w oficjalne deklaracje polityków, szczególnie takich, po prostu zwykłem nie wierzyć. Oni sobie mogą to opowiadać, ale koniec końców ich działaczem ich partii jest kto? Lokalny sadownik, właściciel firmy transportowej, rolnik, właściciel, nie wiem, zakładu meblarskiego, który chce czego? Niskich podatków, taniej pracy, deregulacji i tego, żeby państwo mu się w jego biznes nie wtrącało, a zatem, żeby też się nie wtrącało w to, kogo on chce zatrudniać. Ja cytuję anegdotę, którą powiedział mi jeden z polskich geografów politycznych, badaczy polskiej prowincji, który rozmawiał z burmistrzem mniejszego miasta na wschodzie Polski, który powiedział mu wprost: ja popieram Konfederację, ale przedsiębiorcy w moim okręgu, w moim miasteczku, w moim powiecie chcą zatrudniać Hindusów i inne jak najtańsze nacje, więc ja jestem mądry, mówi dalej w tej anegdocie ten burmistrz, więc ja ściągam Kolumbijczyków, bo to są katolicy. I uważa, że dzięki temu zhakował system, mówiąc kolokwialnie, że on jest mądrzejszy.
Chociaż jak się patrzy na incydenty przemocy z Kolumbijczykami, to chyba nie jest to najlepsze wyjście i najlepsze zhakowanie systemu, bo parę brutalnych, niezwykle brutalnych ataków przez Kolumbijczyków już mamy odnotowanych.
Ale to też jest na przykład Przemysław Czarnek, tak, który mówi, że to, jak powinna w Polsce wyglądać migracja, jest decyzją przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorcy chcą na przykład w województwie lubelskim mieć pracowników do pracy do pracy przy przetwórstwie żywności czy w sadownictwie, to on po prostu uważa, że oni powinni móc ściągać ich tyle, ile chcą.
Całkiem niedawno oczywiście rozróżnia bardzo silnie nielegalną i legalną migrację, twierdząc, że nielegalna jest problemem, a legalna problemem już
być nie musi. To samo robili politycy niemieccy w latach 70., którzy doprowadzili do tego, że w Niemczech dzisiaj jest
zgodnie. Krzysztof Bosak, kiedy jeszcze nastrój w Polsce był co nieco inny, parę ładnych lat temu w tym studio, ale też w innych miejscach właśnie o imigrację dopytywany, mówił wprost: tak, znaczy musimy się pogodzić, że będziemy mieli niższy wzrost gospodarczy, ale za bezpieczeństwo. I to jest warte. I to było stanowisko jednego ze współliderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, czyli że kosztem ograniczenia imigracji oczywiście będzie niższy rozwój, ale to jest bardzo dobra wymiana za nim Krzysztofa Bosaka.
I nie mam wątpliwości.
Czy to jest uczciwe postawienie twoim zdaniem sprawy?
Tak, bo to jest... Zobacz. W Polsce wszyscy mówią o tym, że musimy skończyć z modelem konkurencji tanią pracą, podczas kiedy w rzeczywistości prawie nikt tego nie chce. Ponieważ dla dużej części polskiego biznesu jedyną szansą, żeby jeszcze powiększać swoje marże, swoje zyski i utrzymywać wysoki udział eksportu w ogóle w Unii Europejskiej, przy rosnących w Polsce płacach, rosnącym zabezpieczeniu socjalnym dla Polaków i malejącym bezrobociu, jest zatrudnianie obcokrajowców. Tylko dzięki temu, że oni mogą zatrudniać poniżej stawek, które płaciliby Polakom, Kolumbijczyka, Hindusa, w coraz mniejszym stopniu już Ukraińca czy Ukrainkę, oni dalej mogą tanio eksportować na rynki europejskie i de facto obchodzić przepisy o płacy minimalnej i minimalnej stawce godzinowej. To jest dla tej części polskiego biznesu właściwie ich święty graal. Oni nie pozwolą tego ruszyć. Ponieważ jeżeli im powiesz, że mieliby zatrudniać ludzi kodeksowo, zgodnie z prawem pracy i płacić im stawkę taka, jaka wynika z ustawy, to oni stwierdzą, że ich biznes zbankrutuje. I oni powiedzą, że oni w takim razie zamykają tę firmę, bo już zbudowali sobie model konkurencji na tym, że pracuje nie Polak 8 godzin za pełną stawkę, tylko Kolumbijczyk 14 za 2/3 albo połowę tej stawki.
To już powoli puentując naszą rozmowę, ten krajobraz polskiej wsi, jak podkreśliłeś, jest różnorodny. Są takie wsie, które jeszcze część elitki warszawsko-krakowskiej pamiętają z lat 90. i tam się niestety niewiele co zmieniło. Pewnie takie, czy w województwie dawnym słupskim, czy na Warmii i Mazurach, takie obszary jeszcze pewnie można niestety znaleźć, ale są też te miejsca, gdzie mamy silną wymianę ludności, gdzie ci rolnicy, sadownicy, przedsiębiorcy, rolni de facto robią nam podmianę ludności. Ci ludzie zostają, ci Kolumbijczycy, Hindusi, inne nacje tanio sprowadzane, oni zostaną w tych miasteczkach? To będzie za chwilę problem istotny, czy popracują i wyjadą?
Nie no, popracują i wyjadą, to jest znowu ta fantazja, którą miał także biznes niemiecki od lat 50. Czy holenderski, czy brytyjski, no to wiemy, że się nie ma prawa udać przy zmieniającej się demografii. Bowiem, szanując też czas naszych słuchaczy i ramy naszej audycji, o jednej szokującej rzeczy, przynajmniej szokującej dla tych, którzy nigdy o tym nie pomyśleli. Dzisiaj mediana wieku polskiej kobiety na wsi to 43 lata. Deficyt, czy różnica między kobietami i mężczyznami na wsi dzisiaj wynosi 166 tysięcy. A zarazem współczynnik dzietności na polskiej wsi stał się właściwie nieodróżnialny od tego w mieście i wynosi 1,15 dziecka na parę. To wszystko oznacza, że odkładając na chwilę jeszcze na bok jakby interesy tego biznesu, który ściąga masowo migrantów na polską prowincję, ona się będzie zmieniać także dlatego, że po prostu będzie wymierać. Tam już więcej par za bardzo nie będzie powstawać, bo no jakby to powiedzieć, no wiek 43 lat to już jest słaby moment na zakładanie rodziny. Tym bardziej, że też ci mężczyźni, którzy zostają na wsi, tej partnerki po prostu znaleźć nie mogą. Dopiero się zrobi, powiem groteskowo, gdy oni zaczną domagać się z kolei ściągania kobiet z innych części świata jako przyszłych partnerek i małżonek, co też przecież na prowincji, nie wiem, prawda, szwedzkiej, holenderskiej czy niemieckiej
dwa,
też
czy
ma
trzy lata, na pewno dwa śluby Polaków z osobami spoza zagranicy, to są raczej właśnie śluby mężczyzn niż kobiet.
I to też będzie zmieniało demografię polskiej wsi.
Przez ale, lata było odwrotnie, ale raczej zarazem, Polki tak. wychodziły za mężczyzn z zagranicy, w tej chwili częściej tak, to Polacy tak, wychodzą tak. za Tak, kobiety z innych
tak.
części.
A zarazem przy całej tej depopulacji polska wieś ma najlepsze saldo migracyjne od chyba 89 roku. Więcej Polaków przeprowadza się na wieś niż wraca do Polski z zagranicy. Tyle tylko, że na jaką wieś? W większości mowa o tych wsiach, które de facto stają się amerykańskimi w stylu rozlanymi suburbiami wielkich metropolii, podczas kiedy ta wieś, o której teraz rozmawiamy, warmińska, pomorska, rzeszowska, wyludnia się w tempie radykalnym i tam pomimo najlepszych starań żadnemu rządowi nie udało się jeszcze przełamać tego trendu, w którym dystans między metropolią a wsią, jeżeli chodzi o inwestycje, poziom edukacji, poziom kapitału, czy nawet miejsc w szpitalach, po prostu się skrajnie rozjeżdża.
A z drugiej strony, jak możemy przeczytać w tekście Jakuba Dymka dla Tygodnika Powszechnego, na prowincji też są duże pieniądze, co one też
będą
ściągać. Co dla często mieszkańców Warszawy, Krakowa czy Gdańska może być szokujące, jak to jest możliwe. A tak to właśnie wygląda. Nowa Polska Wieś, raport Jakuba Dymka jest dostępny, można czytać, tak jak książka Rewolucja Ambicji, o której porozmawiamy za 2-3 tygodnie.
Świetnie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.